Senator RP Waldemar Kraska, Prawo i Sprawiedliwość, moim państwa gościem o poranku. Dzień dobry, panie senatorze.
Szczęść Boże, witam radę słuchaczy.
Panie senatorze, ostatnie wydarzenia na arenie krajowej, zmiana premiera. Nie sądzi pan, że to tak dużo zamieszania w ostatnim czasie?
Panie redaktorze, na pewno można powiedzieć, że troszkę to może za długo trwało, prawda, że już opinia społeczna była troszkę zmęczona tym oczekiwaniem, czy będzie ta zmiana, czy nie będzie. Dla wielu, można powiedzieć, była troszkę ta zmiana zaskoczeniem. No, jak widzimy, pod przewodnictwem pani premier Beaty Szydło nasz kraj rozwija się w sposób taki, jak założyliśmy w kampanii wyborczej. Obietnice wyborcze, które obiecaliśmy, spełniamy. Więc zachodzi pytanie, dlaczego zmieniamy drużynę, która wygrywa.
No to właśnie dlaczego zmieniacie?
A właściwie kapitana, którego. Pamiętam, że ja to może porównam do biegu sztafetowego. Mam kilku zawodników, którzy mają na pewnym dystansie wykonać jak największą pracę. I myślę, że nadeszła ta chwila, kiedy pani premier zrobiła maksymalnie tyle, ile potrafiła zrobić. W tej chwili pałeczkę przejął premier Morawiecki. Tylko z tym, że nas to odróżnia od poprzednich rządów, że wtedy ten zawodnik się potykał przeważnie. Ta zmiana była wymuszona. Myśmy to zrobili po prostu sami siebie, żeby te następne dwa lata były tak samo dynamiczne, jak te poprzednie.
Tylko tak się zastanawiam, czy to nie jest mimo wszystko strzał do własnej bramki, czy też strzał w stopę, no bo tak jak pan wspomniał, pani premier Beata Szydło cieszy się w zasadzie w dalszym ciągu bardzo dużym poparciem społecznym. Otrzymała tytuł roku, człowieka roku w Krynicy ostatnio i teraz ta wymiana, taka niby spodziewana, ale tak naprawdę myślę, że większość obserwatorów sceny politycznej myślała, że to w zasadzie już po wszystkim, że tej wymiany nie będzie.
Panie redaktorze, no w szachach się to nazywa roszadą, prawda, kiedy zmieniamy króla czy królową z wieżą i tutaj mniej więcej to tak będzie wyglądało. No, jest zamiana miejscami, premier Morawiecki, wicepremier Morawiecki zostaje premierem, pani premier zostaje wicepremierem. Myślę, że spowoduje to bardzo intensywniejszą pracę rządu na polu w tej chwili gospodarczym. Nie ukrywam, że jeden z naszych postulatów wyborczych, który jeszcze nie do końca jest spełniony i pokładamy w tym wielkie nadzieje, że jednak to się wydarzy, jest to ten program Mieszkanie Plus, prawda? Jest to bardzo ważne, żeby młodym ludziom zapewnić te dość tanie mieszkania własne. Dlatego chcemy, żeby ten program wypalił i w ciągu tych 2 lat naprawdę młodzi ludzie mogli zamieszkać na swoim.
No mówi się, że w Jarocinie już na dobrą sprawę w marcu przyszłego roku te mieszkania zostaną oddane. W Białej Podlaskiej no też czekamy, zacieramy ręce.
Tak, panie doktorze, ale to są jaskółki, prawda? My chcemy, żeby ten program był powszechny w całym kraju i żeby młodzi ludzie rzeczywiście to czuli.
To może trzeba było ministra Adamczyka po prostu wymienić.
Panie redaktorze, no na pewno premier Morawiecki jakoś skonsoliduje, bo to nie chodzi tylko o jedno ministerstwo, prawda? To jest współpraca kilku ministerstw i jeżeli ona będzie w miarę spójna i ścisła, to mam nadzieję, że ten program wypali na pewno.
To jeżeli chodzi o ten program Mieszkanie Plus. Panie senatorze, ja tak się zastanawiam, czy ta zmiana nie odbije się czkawką w naszym regionie tak naprawdę, bo to jest region, który, jak ostatnio widzieliśmy podczas wizyty pani premier Beaty Szydło, miał bardzo dobre notowania rządowe. Nie ma pan takich obaw, że teraz pod nowymi rządami ta wajcha zostanie znowu przestawiona na zachód, dajmy na to?
Mi się wydaje, że nie, bo polityka rządu się nie zmienia. Może będą inne instrumenty do tego, żeby ją realizować, ale mi się wydaje, że polityka zrównoważonego rozwoju i odrabiania tych wieloletnich zaniedbań na tak zwanej ścianie wschodniej dalej będzie utrzymane.
Dobrze, a z innymi resortami myśli pan, że to, co wielu też obserwatorów sceny politycznej mówi, minister Macierewicz utrzyma swoje stanowisko?
Panie redaktorze, no my jako siedzę wiele zawdzięczamy ministrowi Macierewiczowi, prawda? Bo powstanie ta jednostka, powstała, prawda, i ona się będzie rozwijała i myślę, że my jako Siedlce, miasto, wiele na tym zyskamy. Tutaj sytuacja jest dość może specyficzna. Minister Macierewicz ma bardzo twardy charakter, można powiedzieć. Jest dobrym człowiekiem, tylko mówię, no utrzymuje, bardzo, bardzo utrzymuje swoje zdanie. I myślę, że nie ma takiej potrzeby, żeby w tej chwili zmieniać ministra Macierewicza, bo rzeczywiście ja jestem w Komisji Obrony i rozmawiam z wielu wojskowymi, którzy rzeczywiście odetchnęli z ulgą, jak minister objął rządy w MON-ie, że rzeczywiście w tej chwili armia jest doceniana, że nie następuje jakby zawężanie, zamykanie się tej armii, ale poszerzamy się, dozbrajamy, potężne środki idą na finanse dla naszej armii.
Mówi się o tym, że trochę więcej tych środków idzie zdecydowanie na te wojska obrony terytorialnej, czyli jak niektórzy złośliwi mówią, na armię Macierewicza, a mniej na to regularne wojsko.
Panie redaktorze, no można wszystko obśmiać i prawda, no sprowadzić do kabaretu, ale myślę, że obrona terytorialna będzie miała swoje znaczenie, nie daj Boże, jeżeli będzie jakiś konflikt zbrojny, bo rzeczywiście zarzucenie szkolenia, czy to po studiach, czy obowiązkowe służby wojskowe, doprowadza do tego, że młodzi ludzie nie mają zupełnie kontaktu, prawda, czy z bronią, czy z taktyką wojenną, dlatego myślę, że te wojska terytorialne na pewno, nie daj Boże, odegrają dużą rolę w ewentualnym konflikcie zbrojnym.
Minister Macierewicz powinien zostać.
Mi się wydaje, że tak.
Zmieniamy temat, bo teraz przed nami tydzień senacki, jak rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, panie senatorze, między innymi sprawa tych prezydenckich ustaw związanych z sądami, z Krajową Radą Sądownictwa również. Pan się spodziewa ożywionej i takiej nerwowej dyskusji, czy jednak mimo wszystko merytorycznej w Senacie?
Znaczy w Senacie rzeczywiście ta dyskusja jest o wiele bardziej merytoryczna jak w Sejmie. Ale nas niestety też nie unikamy polityki, więc myślę, że ta polityka będzie dominowała przez ciągu tych najbliższych 4 dni, bo tyle będzie trwało posiedzenie Senatu, na tyle zaplanowane jest. Myślę, że z tą myślą właśnie o tych dwóch ustawach, znając poprzednie w tamtym roku sytuacje, jakie się odbywały, czy pod gmachem Senatu, czy na sali senackiej, więc myślę, że będzie gorąco.
Pan jest przekonany do tych ustaw, czy trzeba je jeszcze poprawiać?
Panie redaktorze, no to, co wyszło w tej chwili z Sejmu, myślę, że to jest taki kompromis między Prawem a Sprawiedliwością a panem prezydentem i myślę, że być może jakaś niewielka kosmetyka będzie potrzebna, ale nie sądzę, żeby aż tak głęboko w te ustawy wnikać merytorycznie. Myślę, że Senat je powinien przyjąć w tej postaci, jakie wyszły z Sejmu.
A zmieniając temat i przechodząc do pana środowiska, czyli medycznego środowiska, jakby nie było, lekarze, młodzi lekarze wypowiadają klauzulę opt-out. Pan myśli, że to jest jeszcze działanie polityczne, czy rzeczywiście to jest pełne ideałów, takie dążenie do tego, aby służba zdrowia się poprawiała?
Panie redaktorze, no troszkę się dziwię, bo rzeczywiście młodzi lekarze no, mogli do pewnego momentu czuć się zdesperowanymi. Strajk, wiadomo, tak jak się skończył, jak się skończył. W tej chwili wypowiadają te tak zwane nadgodziny, jakby, prawda, które mogliby pracować powyżej swojego etatu i to może sprawiać w szpitalach pewien kłopot, na pewno. To nie ukrywamy tego, że jest to dla dyrektorów szpitali, szczególnie ci, co mają wielu rezydentów, program zapewnienia obsady lekarskiej, szczególnie na dyżurach. Ale co przyjął Sejm i Senat w ubiegłym tygodniu, czyli ta mapa drogowa dojścia do tych 6 PKB, naprawdę pokazuje, że duże pieniądze trafią do służby zdrowia. Ja nie pamiętam, już jestem politykiem 12 lat, lekarzem prawie 30, więc nie pamiętam, żeby w ogóle była takie założenie, taka perspektywa, że tyle pieniędzy w jakimś ramie czasowym oczywiście trafi do polskiej służby zdrowia. No te pieniądze trafią do ośrodków, czyli do szpitali, do poradni. Jeżeli tych pieniędzy będzie więcej w tych miejscach, czyli te wynagrodzenia na pewno wzrosną. No w przyszłym roku to jest prawie 4 miliardy złotych, a docelowo w ciągu tych 8 lat ponad 500. 500 miliardów złotych dodatkowo, czyli oprócz składki, którą płacimy, czyli tego funduszu, który ma NFZ, z budżetu trafi ponad 500 miliardów złotych.
Te podwyżki nie spowodują takiego zachwiania równowagi na rynku usług lekarskich, nazwijmy to w ten sposób. W zeszłym tygodniu tutaj na naszej antenie dyrektor szpitala Sokołowskiego Ewa Wojciechowska mówiła, że nieraz musi wręcz wyrywać lekarzy z innych szpitali.
Panie rektorze, no to jest problem ilości lekarzy. Przez wiele lat ilość studentów przyjmowanych na studia medyczne spadała. Takie było założenie rządu, że tych lekarzy nie potrzeba. W tej chwili, żeby to odbudować, trzeba iść dwutorowo. Zatrzymać lekarzy, którzy już są wykształceni w naszym kraju, a jednocześnie zwiększać ilość studentów na nabór studentów na studia medyczne. Oczywiście to ma pewne ograniczenia, bo akademie medyczne czy uniwersytety medyczne mają ograniczoną pulę miejsc, powstają nowe. Za naszych rządów w ciągu 2 lat ponad 40% wzrosła ilość przyjmowanych studentów, więc myślę, że jest to trend, tylko to niestety nie zrobi się z roku na rok. No, to trzeba czekać minimum 6 lat, bo tyle trwa okres nauki lekarza.
A trzeba zmian w sieci szpitali, nie tej sieci, którą uchwalił Sejm, Senat w ostatnim czasie, tylko po prostu w ilości placówek na terenie kraju, bo niektórzy mówią, że szpitale powinny się łączyć.
Panie redaktorze, no na pewno jakaś konsolidacja wcześniej czy później nastąpi, aczkolwiek obserwujemy w tej chwili obłożenia miejsc w szpitali, szczególnie w naszym rejonie, obsługuje Sokołów, Siedlce, Węgrów, więc naprawdę tych miejsc nie jest za dużo, a wręcz odwrotnie, chwilami ich jest za mało, brakuje i są problemy z przyjęciem pacjentów. Ja wczoraj miałem dyżur i wiem, że na przykład w Mińsku był problem na SOR-ze, gdzie było tak dużo pacjentów, że fizycznie nie było gdzie ich po prostu ulokować, więc ze względów ekonomicznych jaka konsolidacja pewnie powinna być, ale jeżeli chodzi o bazę łóżkową, myślę, że na naszym terenie jest to maksymalna ilość łóżek, która jest w tej chwili potrzebna.
I miękko lądując już w Sokołowie Podlaskim, przyglądał się pan planowi restrukturyzacji, planowi naprawczemu Sokołowskiego Szpitala?
Panie redaktorze, byłem na tej sesji Rady Powiatu, kiedy pani dyrektor przedstawiała ten program. Radni pytali ją o założenia, o cele tego programu. Myślę, że ten program zostanie troszeczkę, był napisany troszkę na siłę, ponieważ ustawa wymuszała to, prawda, że taki program musi powstać. I powiem szczerze, że no ten program nic nie naprawia. Bo jeżeli byśmy zakładali to, co pani dyrektor w swoim programie zakłada, jakieś połączenie między Sokołowem a Węgrowem. Wiem, że nie było żadnych rozmów, czyli była taka jakby to luźna myśl łączenia tych dwóch szpitali. No z tego programu nawet nie wiekało, jakie korzyści będą, czy dla obu szpitali, czy dla naszego Sokołowskiego, więc no, to była taka luźna myśl, która troszeczkę wprowadziła zamieszania w naszym środowisku i nic nie znaczy. Podobnie jak był na przykład pomysł, który mówił, żeby połączyć obsadę dyżurową na kilku oddziałach. No też no, trzeba było pokazać, jaki będzie efekt ekonomiczny. No tego w tym programie nie było. No i myślę, że taka najbardziej drażliwa rzecz, która była w tym programie, no podniesienie prestiżu czy autorytetu dyrekcji miało spowodować jakieś korzyści finansowe naszego szpitala. Na boga nie wiem jakie.
Czekamy w takim razie na rozwój tej sytuacji, kiedy ten plan zostanie wdrożony i w jakiej formie zostanie wdrożony, bo to też jeszcze czas pokaże i do tego tematu na pewno jeszcze powrócimy. Swoją drogą, taka dziwna atmosfera trochę w powiecie sokołowskim, taka bardzo przedwyborcza mi się wydaje.
Panie redaktorze, no rzeczywiście wkraczamy w okres wyborczy. Ja jako rozpoczynałem swoją karierę polityczną jako radny powiatowy, więc bardzo wnikliwie śledzę poczynania radnych Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie w czasie obrad Rady Powiatu. I powiem szczerze, że troszeczkę jestem zniesmaczony tą atmosferą, ponieważ myślę, że ta polityka za bardzo wkradła się w tej chwili do Rady Powiatu i rzeczywiście, gdzie ta dyskusja merytoryczna powinna być, kiedy radnym odbiera się możliwość zadawania pytań, myślę, że no nie jest to dobre miejsce i Rada Powiatu nie jest takim miejscem, gdzie ta polityka z tych górnych półek powinna zejść na szczebel powiatu, więc myślę, że to może w okresie świątecznym się troszkę wyciszy, będzie sesja poświęcona budżetowi, więc myślę, że będzie czysto merytoryczna dyskusja radnych, jak można usprawnić i co zrobić dla mieszkańców swoich okręgów.
Pozostaje mieć nadzieję, że będzie to spokojna i merytoryczna sesja. Chociaż przy budżetach to rzadko tak bywa. No ale zobaczymy. Może rzeczywiście duch przedświąteczny się udzieli radnym, przewodniczącemu rady również. Senator Waldemar Kraska, Prawo i Sprawiedliwość, moim i państwa gościem o poranku w poniedziałek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szczęść Boże.